Drodzy bracia, jak powiedziałem, te wieczorne konferencje są bardziej poświęcone tematyce kapłańskiej, ale niech bracia, którzy nie są kapłanami, niech się nie czują tutaj nieswojo, wręcz przeciwnie. Niech te rozważania także pozwolą nam zobaczyć bogactwo Kościoła i docenić ten wielki dar, z którego my wszyscy korzystamy. Może czasem trzeba będzie współbraciom kapłanom przypomnieć o tym, kim są w oczach Bożych. Święty Jan Paweł II w wielkoczwartkowym liście do kapłanów na 2000 rok po pielgrzymce do Ziemi Świętej napisał takie zdania. Oczyma duszy widzę Jezusa, widzę apostołów zgromadzonych razem z Nim przy stole. Zatrzymuję wzrok zwłaszcza na Piotrze. Zdaje mi się, że widzę go w chwili, gdy wraz z innymi uczniami przygląda się zdumiony gestom Chrystusa, ze wzruszeniem słucha Jego słów, otwiera się, choć ciąży mu brzemię własnej ułomności na tajemnicę, która zostaje mu zwiastowana i za chwilę się urzeczywistni. Drodzy bracia, jeżeli rekolekcje zakonno-kapłańskie odprawiane zwłaszcza w tym miejscu Matki Bożej Kalwaryjskiej porównamy do wieczernika, to tym bardziej trzeba i nam przenieść się tam, gdzie, jak wielokrotnie podkreślał Jan Paweł II, narodziło się nasze kapłaństwo i myśmy się narodzili do kapłaństwa. Ta idea narodzenia się w wieczerniku do kapłaństwa często się przewija w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza w jego listach wielkoczwartkowych. Jako przykład przywołajmy słowa z listu z 1985 roku. Papież pisał: w dniu Wielkiego Czwartku wszyscy wracamy do początku naszego kapłaństwa, w wieczerniku. Rozważamy, jak narodziło się ono w sercu Jezusa Chrystusa przy ostatniej wieczerzy. Rozpamiętywamy również, jak narodziło się ono w sercu każdego z nas. A w 2000 roku, w tym samym liście, który cytowałem przed chwilą, pisze: dzisiejsza wizyta w wieczerniku, bo pamiętamy, że papież w roku 2000 był w wieczerniku, dzisiejsza wizyta w wieczerniku daje mi sposobność, aby ogarnąć spojrzeniem całą tajemnicę odkupienia. To tutaj Chrystus ofiarował nam bezcenny dar Eucharystii. Tutaj także narodziło się nasze kapłaństwo. Nie bez racji przywołuję te cytaty, w których Jan Paweł II mówi o narodzeniu się kapłaństwa, dlatego że nam się to kojarzy bezpośrednio z postawą synowską. Kapłan ma być jak syn. Syn, który się zrodził w Bożym zamyśle. Kapłan ma być jak syn nie tylko względem swoich rodziców, szczególnie może matki, która niejednokrotnie jeszcze przed narodzeniem ofiarowuje swojego syna Panu Bogu, co jest takim przejawem owego geniuszu kobiety, o którym wielokrotnie też wspominał Jan Paweł II. Ale kapłan ma być jako syn nade wszystko względem Boga Ojca. Tak jak to pisał Jeremiasz: zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. A zatem trzeba nam siebie zobaczyć w wieczerniku. I trzeba nam usłyszeć te ważne słowa, które sami powtarzamy. To czyńcie, to czyń na moją pamiątkę. To przecież słowa ustanowienia sakramentu święceń. Słowa, które my powtarzamy zawsze podczas mszy świętej. Chrystus ofiarował siebie za zbawienie świata, I my, każdy z nas, ma tę misję kontynuować. Chrystus w najwyższym stopniu utożsamił się ze swoimi uczniami. Uczeń ma utożsamić się z Nim. Kapłan ma się utożsamić z Chrystusem. Bo to utożsamienie, upodobnienie do Niego, do Chrystusa, za pośrednictwem sakramentalnej konsekracji, określa kapłana w ludzie Bożym, jak czytamy w dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów. Określa kapłana w ludzie Bożym, czyniąc go w specyficzny sposób uczestnikiem uświęcającej, nauczycielskiej i pasterskiej władzy samego Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. To ważne określenie. Kiedy pytamy o specyfikę duchowości kapłańskiej, o to szczególne coś, co wyróżnia kapłana w ludzie Bożym, to jest to właśnie ta identyfikacja z Jezusem Chrystusem, głową i pasterzem Kościoła. Nie wystarczy tylko powiedzieć, że kapłan jest alter Christus, bo każdy wierny przez chrzest święty także jest alter Christus. Kapłan jest alter Christus, pastor et caput ecclesiae. Jezus, jak słyszeliśmy niedawno w liturgii, przebywając w okolicach Cezarei Filipowej, pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. No i padają różne odpowiedzi, że jedni za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela, jeszcze inni za jednego z proroków. A Jezus pyta konkretnie, ale wy za kogo mnie uważacie? I jak wiemy, w imieniu grona uczniów Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To samo pytanie Chrystus kieruje do każdego z nas i pyta, kim ja dla ciebie jestem? To pytanie trzeba nam sobie stawiać, kim dla mnie jest Jezus Chrystus, skoro mnie wybrał już w łonie Matki, a może jeszcze zanim się począłem w łonie Matki, i który mnie konsekrował, czyli sobie przeznaczył i posłał. Kim On dla mnie jest? Pewnie to pytanie stawialiśmy sobie wiele razy w życiu, szczególnie przed święceniami. Stawiamy sobie to pytanie, kim jest dla mnie Chrystus w rocznicę święceń, i to nie tylko tę 25. czy inną okrągłą, ale co roku. To pytanie stawiamy sobie w Wielki Czwartek i przy wielu innych okazjach. No i można by powiedzieć, czy nie wystarczy? Czy nie wystarczy stawiania sobie tego pytania? Chyba nie, bo po pierwsze, to jest fundamentalna sprawa dla mojej doczesności i wieczności. To jest fundamentalna sprawa dla mojej tożsamości jako kapłana, ta odpowiedź na pytanie, kim jest dla mnie Chrystus, który mnie wybrał. A po drugie, nie wystarczy postawić sobie od czasu do czasu to pytanie, ale trzeba je stawiać często, bo życie jest dynamiczne, bo szybko zmieniają się okoliczności życia i łatwo się w nich zagubić. Więc czuwając nad sobą, nad swoją tożsamością, stale sobie stawiać trzeba pytanie, kim jest dla mnie Chrystus? Kim ja jestem w Jego oczach? Czy zdaję sobie sprawę z wielkości i doniosłości swojego powołania, dla którego się narodziłem? Czy ja doceniam ten dar? Czy dorastam do wielkości tej misji? Jak widzą mnie ludzie? Czy ja sam siebie cenię, skoro ludzie mnie cenią? Święty Grzegorz Wielki w tej regule pasterskiej zawarł takie zdanie, bardzo rodzaj modlitwy, która brzmi mniej więcej w ten sposób. Panie, spraw, aby czym nazywają nas usta ludzi, byśmy tym byli w oczach Twoich. czym nazywają nas ludzie, tym byli w oczach Twoich. Jeżeli ludzie nazywają nas i uważają za pasterzy, tym bardziej mamy dorastać do wielkości tego daru. I to uświadomienie sobie wielkości kapłaństwa, którego jesteśmy podmiotem, do którego narodziliśmy się, może rodzić podwójną pokusę. Z jednej strony może to być pokusa niedoceniania siebie albo przeceniania siebie. Jedna i druga pokusa rodzi się z pychy i skutkuje pychą. To znaczy pychą rozumianą jako nieprawda względem samego siebie. I często jest to też jakiś rodzaj działania złego ducha, aby sprawić, żebyśmy nie czuli się godni kapłaństwa, byśmy od tego kapłaństwa uciekali, byśmy, jak święty Piotr, powiedzieli: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. To wcale nierzadka pokusa w życiu kapłana. Czasem kryzysy kapłańskie zaczynają się właśnie od tego poczucia, jak bardzo jestem niegodny, jak bardzo nie dorastam do wielkości tego zadania. Ale też jest i druga pokusa, tego przeceniania. Jestem księdzem, niech wszyscy wiedzą, kim jestem. Przewielebny. Śmieszą mnie zawsze, kiedy dostaję listy i jest ten tytuł najprzewielebniejszy. To jest taka właśnie pokusa dowartościowania się. Nam grozi, nam księżom, może bardziej diecezjalnym, grozi właśnie ta pokusa takiego przeceniania siebie jako ksiądz. Jestem kimś ważniejszym. Jest to często celebrowanie nie swojego kapłaństwa, ale celebrowanie siebie. Eksponowanie swojej godności, zwłaszcza gdy z tym się wiążą jeszcze godności kościelne. Iluż to współbraci kapłanów widzę, chętnie i skrzętnie korzysta z okazji, by zakładać sutannę z kolorowym obszyciem i mantolet, i rokietę, żeby się pokazać. I dobrze, to jest pewien splendor Kościoła, ale czasem ma się wrażenie, że jest to bardziej celebrowanie siebie. Jest takie żartobliwe zresztą określenie, że właśnie kapłan, który siebie ceni, siebie celebruje, nie je, ale spożywa. Nie idzie, ale kroczy. Nie mówi, ale przemawia. Nie siedzi, lecz zasiada. No i nie drzemie, lecz spoczywa. Więc ta gra języka pokazuje właśnie tę pewną próżność, która sprawia, że zaczynamy przeceniać siebie z powodu daru, którego wciąż jesteśmy niegodni. I aby nie ulec tej pokusie celebrowania siebie przy okazji kapłaństwa, trzeba, jak święty Piotr, stale powtarzać: Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. To pokorne wyznanie Piotra, który doświadczył swojej słabości w chwili, gdy Jezus go ustanawia swoim zastępcą na ziemi, bardzo dobrze oddaje kapłańską postawę. Tej świadomości, że jesteśmy niegodni, ale pomimo tego posłuszni woli Bożej podejmujemy ten wielki dar i staramy się patrzeć na siebie, na swoje życie, na swoją posługę oczami Chrystusa. Staramy się widzieć to, co Chrystus by zrobił na moim miejscu w tej konkretnej sytuacji. Nie trzeba się bać takich chrystusowych uczuć, które towarzyszą naszej kapłańskiej posłudze. Nie trzeba się bać tych uczuć, tych wzruszeń, tej delikatności, tego rozrzewnienia, gdy mamy do czynienia z penitentem, który szczerze się nawraca. I nie bójmy się takich właśnie uczuć, które są uczuciami Chrystusa. Jest taki fałszywy model męskości, takiej twardej, zamkniętej w sobie, albo też czasem takiej męskości zniewieściałej. Często księża są postrzegani właśnie tacy, nie chcę użyć wulgarnego określenia, ale to się tak wręcz narzuca, jako takie cioty. Prawdziwa męskość jest i mocna, i subtelna, zwłaszcza jeżeli stale jest identyfikowana z tym obrazem Chrystusa, jaki odkrywamy na kartach Ewangelii, gdzie widzimy Chrystus wrażliwy na człowieka, na każdego bez wyjątku człowieka, ale zarazem mocny i surowy wobec zła, wobec przewrotności, wobec kamiennego serca. Warto sobie zdać sprawę, że jestem alter Christus caput et pastor ecclesiae. Chrystus żyje we mnie stale. Zło mnie się lęka. Nie mamy powodu lękać się zła w takim sensie, że jak czasem księża mówią, no tak, no czy właśnie to zło się nie zemści na mnie. To zło się mnie lęka, jest jak pies za siatką, który ujada, który się wścieka i nie zrobi mi krzywdy, dopóki ja tam nie włożę palca, nie włożę ręki. Trzeba nam sobie często to uświadamiać, że to zło się mnie lęka, dlatego jest ono względem mnie agresywne, ale jestem w mocy Bożej. Święta Teresa z Awila, mistyczka i doktor Kościoła, napisała kiedyś takie zdanie, że jeżeli walczę obydwoma rękami ze złem, z pewnością przepadnę. Ale jeżeli walczę jedną ręką, to zwyciężę, bo drugą trzymam się Chrystusa. I właśnie w naszej synowskiej postawie jako kapłanów to jest ważne, by się trzymać Chrystusa. Kiedy zło się tak bardzo wścieka wokół nas, czego jesteśmy świadkami, zachowajmy spokój. Trzymamy się Chrystusa. Chrystus jest w nas. To zło jest względem nas agresywne, bo ono się boi, bo ma mało czasu. I myślę, że nie warto za bardzo przejmować się tym wszystkim, co świat trąbi, próbując zdeprecjonować kapłaństwo. To prawda, że mamy grzechy na sumieniu, że jesteśmy winni jako kapłani in globo różnych nadużyć. To prawda, do tego trzeba się przyznać i Kościół tak to czyni. Ale nie pozwólmy się nagonić do narożnika i kopać bez litości. Miejmy swoją godność, a przede wszystkim zachowajmy wewnętrzną godność. Chrystus jest we mnie, a to, że są takie czy inne pomówienia, no cóż, psy szczekają, karawana idzie dalej. Ujadaczy zawsze było dosyć. A my róbmy swoje. Róbmy swoją posługę, bowiem narodziliśmy się do kapłaństwa i to kapłaństwo w sobie nosimy. Tak bardzo ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, iż sakrament, który przyjęliśmy, podobnie jak chrzest, nie jest tylko wydarzeniem punktowym, historycznym, ale to jest trwały sakrament. W sakramentologii, w teologii sakramentów może za bardzo dawniej mówiło się o takim rzeczowym podejściu, że sakrament jest jak rzecz. Sakrament to jest znak, który jest czytelny, znak, który trwa. Kapłan nie tylko przyjął sakrament święceń, ale on jest sakramentalnym znakiem, stale, zawsze. Więc ten sakrament w nas żyje, my stale jesteśmy znakiem sakramentalnym, znakiem nierzadko sprzeciwu. Dlatego nie dziwmy się, że jak Chrystusa prześladowali, tak i nas będą prześladować. Ale to nie jest powód do tego, abyśmy mieli się czuć jakoś szczególnie wyróżnieni, czy też mając świadomość, jak bardzo Chrystus się z nami identyfikuje, abyśmy mieli być zuchwali wobec zła. Zuchwałość, a odwaga to zupełnie różne rzeczy. Mamy być odważni wobec zła, ale nie zuchwali, nie zarozumiali. Drodzy bracia, identyfikacja z Chrystusem każe nam zobaczyć Go u Jego początku drogi. Jako 12-letni chłopiec odnaleziony przez rodziców w świątyni jerozolimskiej na pytanie, które brzmi jak wyrzut: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Jezus odpowiada bardzo stanowczo: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? On już wtedy określił siebie, określił swoją misję. Być w sprawach Ojca. To jest istota kapłaństwa. Być w sprawach Ojca. Tak jak On był w sprawach Ojca. To jest właśnie ta synowska postawa kapłana. Być w sprawach Ojca. Dla bycia synem, jak to mówiliśmy już dziś, ważne jest zakorzenienie się w dziedzictwie Ojca. Syn zakorzenia się w dziedzictwie rodziny, swojego naturalnego środowiska, żyje tym dziedzictwem. Rzecz charakterystyczna, że młody człowiek otrzymuje imię i nazwisko. Imię identyfikuje go jako jednostkę, ale nazwisko zakorzenia go w dziedzictwie. Nie wystarczy samo nazwisko, bo wtedy nie wiadomo, o kogo chodzi. Wiadomo, że chodzi o rodzinę, ale o kogo z rodziny wiadomo wtedy, gdy pada imię. Coś podobnego jest i w kapłaństwie, że ono nas zakorzenia w dziedzictwie Ojca przez sam fakt, że jesteśmy kapłanami, ale jednocześnie to nie zniweluje naszej indywidualności, naszej podmiotowości. Posłużę się pewną ilustracją. Czasami pytają, jak się mają do mnie zwracać studenci czy inne osoby. Ja sobie kiedyś pomyślałem, chyba najbardziej adekwatne to jest właśnie mówić księże Marku. Księże i Marku. Ksiądz i to, że jestem ochrzczony. Tak sobie kiedyś pomyślałem, że wolałbym i chciałbym, żeby na moim nagrobku napisano właśnie tylko tyle. Ksiądz Marek Chmielewski. Wystarczy. To wszystko inne nie jest ważne, nie jest istotne. To, że jestem księdzem i to, że jestem ochrzczony. Jedno zakorzenia mnie w wierze, drugie zakorzenia mnie w sakramencie. Czego nam trzeba więcej? Przez sakrament święceń, jak powiedzieliśmy, rodzimy się do kapłaństwa. Nie tylko przyjęliśmy sakrament święceń, ale staliśmy się sakramentalnym znakiem Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. I drodzy bracia, pozwólcie, że podzielę się tu takim moim pewnym doświadczeniem duchowym, czy pewną myślą, która rodzi się na bazie różnych życiowych doświadczeń, potknięć. Gdybyśmy mieli aktualną, nie tylko habitualną, ale aktualną świadomość tego, że jestem kapłanem, że jestem zakorzeniony w Chrystusa, kapłana, głowę i pasterza Kościoła. Ilu uniknęlibyśmy błędów, ilu uniknęlibyśmy grzechów, ile różnych głupich sytuacji, gdybyśmy mieli aktualną świadomość tego, kim jestem. Wiemy dobrze, że grzech zaczyna się, jak to uczył święty Jan od Krzyża, grzech rodzi się z zapominania. Grzech rodzi się z zapominania tego, kim jestem. Zapominania o swojej godności dziecka Bożego, owego synostwa Bożego. A w przypadku kapłanów grzech rodzi się z zapominania tego, że jestem kapłanem. Dlatego tak bardzo potrzeba nam, abyśmy, ilekroć sprawujemy Eucharystię, stale sobie to przypominali. Kiedy wypowiadamy słowa konsekracji, zwłaszcza zarówno chleba, jak i konsekracji wina, próbujmy te słowa odnosić do siebie. To są słowa Chrystusa. Ale jeżeli identyfikujemy się z Chrystusem, mamy prawo je odnosić do siebie. Mówimy, to jest ciało moje. Pomyślmy o sobie, o swojej cielesności, o swojej integralności. To jestem ja, który siebie Chrystusowi w tym momencie ofiarowuje. On ofiarowuje się za mnie i dla mnie. Ja ofiarowuję się Jemu. Mogę to wyrazić w tej chwili ciszy, jaka jest w czasie podniesienia. Podniesienia dla adoracji. To ja decyduję o tym momencie, jak długo on ma trwać. Czy to ukazanie świętych postaci dla adoracji będzie tylko takim machnięciem, takim gestem bezdusznym, bezmyślnym, czy rzeczywistą adoracją? Z historii wiemy, że ten gest podniesienia zrodził się mniej więcej w XI wieku w reakcji na herezję Berengariusza i to był przejaw pobożności ludowej, która wymusiła wręcz potrzebę adorowania ciała pańskiego, które oto tu się na ołtarzu staje. Pozwólmy nie tylko wiernym adorować, ale i sami adorujmy, powtarzając czy potwierdzając swoje oddanie siebie Chrystusowi. A może szczególnie przy konsekracji wina, gdy mówimy te słowa, z których rozrodziliśmy się. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest taki moment w czasie sprawowania Eucharystii, który nie pozwala nam zapomnieć, kim jesteśmy. Który nie pozwala nam ani panoszyć się w godności kapłańskiej, ani o niej zapominać i ją lekceważyć. Myślę, że to będzie z wielkim duchowym pożytkiem, jeżeli sprawując Eucharystię postaramy się w tym momencie dziękować Chrystusowi za to, że narodziłem się do kapłaństwa, wtedy w Jego zamyśle w Wieczerniku i stale rodzę się do kapłaństwa, ilekroć sprawuję Najświętszą Ofiarę. Drodzy bracia, więc tę wieczorną refleksję o kapłańskim synostwie każdego z nas zakończmy jeszcze raz myślą Jana Pawła II, wziętą z listu na Wielki Czwartek 1982 roku. Papież pisał: Wielki Czwartek jest dniem narodzin naszego kapłaństwa. W tym dniu urodziliśmy się wszyscy, tak jak dziecko rodzi się z łona matki, tak my narodziliśmy się z Twojego, o Chryste, jedynego i wiecznego kapłaństwa. Narodziliśmy się w łasce i mocy nowego i wiecznego przymierza, z ciała i krwi Twej odkupieńczej ofiary, z ciała, które za nas się wydaje i z krwi, która za nas wszystkich zostaje przelana. Narodziliśmy się podczas ostatniej wieczerzy, a zarazem u stóp krzyża na Kalwarii, tam, gdzie jest źródło nowego życia, początek wszystkich sakramentów Kościoła. Tam jest też początek naszego kapłaństwa. Narodziliśmy się wraz z całym ludem Bożym nowego przymierza, który Ty, umiłowany Ojca, uczyniłeś królestwem, kapłanami, Bogu i Ojcu swojemu.